kłopoty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji bardzo ważny temat. Temat wilka i jego powiązań ze zniknięciami psów na obrzeżach Poznania. Dlaczego wilki atakują psy? Z czego składa się ich dieta i czy faktycznie trzeba czuć się zagrożonym? O tym opowiem tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj z okazji jutrzejszych Mikołajek miała być specjalna audycja o prezentach, które zarówno na to święto, jak i na gwiazdkę moglibyście kupić swoim podopiecznym. Oczywiście o wartościowych prezentach, które nie byłyby kolejną myszką z piórkami dla kota lub piszczącą zabawką dla psa, ale o takich zabawkach kreatywnych. Natomiast w związku z ostatnimi wydarzeniami temat ten przekładam po prostu na za tydzień. A dzisiaj porozmawiamy o wilku, ponieważ na przełomie listopada tego roku we wsi Garby zginął pies, który wedle relacji właścicielki został wciągnięty do lasu przez nieznane zwierzę, ślad po nim zaginął. W ten czwartek, który teraz mieliśmy, natomiast człowiek spacerujący z innym psem w nocy w lesie również widział zwierzę, które atakuje jego psa. Na szczęście krzyki przepłoszyły oprawcę, a psa mimo głębokich ran udało się uratować. Za obydwie sprawy mają odpowiadać wilki, chociaż aby w 100% udowodnić ich winę, trzeba by było zrobić badania genetyczne, na przykład badania śliny znajdującej się na obrzeżach ran pogryzionego psa. Nigdzie jednak nie ma informacji o tym, aby takie badania zrobiono. Są tylko podejrzenia, że faktycznie ranę tę mógł zrobić wilk. Media niestety już huczą. Huczą od krzykliwych nagłówków typu horror w Poznaniu, wilki zaatakowały psa na spacerze, albo wilki nie są groźne tylko w bajkach, w Poznaniu też. Co oczywiście ma na celu zapewnienie sobie odbiorców, to jest tak zwany clickbait. A ludzi po prostu niepotrzebnie straszy i negatywnie nastawia, dając wrażenie wilka jako gatunku krwiożerczego, bezmyślnego, stanowiącego zagrożenie dla ludzi. Wielu z nich przez takie artykuły powątpiewa także w potrzebę prawnej ochrony wilka, żądając jego przesiedlenia lub odstrzału, o czym jeszcze rozmawiać będziemy. Jak wygląda ten polski wilk? Bo nie wygląda tak jak na większości zdjęć, które znaleźlibyście w Google'ach, wpisując po prostu określenie wilk. Ten psowaty wielu z was kojarzy się z wielkim zwierzęciem, rodem z filmów przyrodniczych albo z seriali. Niektórzy kojarzą go wyłącznie ze srebrno-białym umaszczeniem, czasami z białym lub czarnym, natomiast polskie wilki nigdy nie występują w tego rodzaju barwach. Nasz wilk europejski ma sierść płowo-beżową na bokach, grzbiet jest natomiast czarno-brązowy, a najczęściej występująca cecha ubarwienia to mocno rudy tył głowy i rudy tył uszu. Warto też dodać, że grubość okrywy różni się ze względu na pole roku, dlatego zimą wilki wydają się większe właśnie przez gęstą sierść. Natomiast latem mogą wydawać się wręcz chore, wychudzone, bo nawet ich puszysty ogon, zakończony zawsze czarno, wygląda licho. Jest to spowodowane nie tylko ciepłem, ale także faktem, że w okresie letnim grupa stara się wykarmić młode, a dorosłe osobniki same tracą przy tym po prostu na wadze. Jeśli chodzi o wielkość, też jest ona często przesadzona. Waga przeciętnego osobnika nie przekracza wagi samca owczarka niemieckiego i w zależności od płci oscyluje w granicach 35 do 45 kg. Poza tym wilk jest od owego owczarka szczuplejszy. Ma wąską klatkę piersiową, wychudzony zad oraz wydłużone kończyny. Jego głowa jest duża, oczy barwy złotej są skośno ułożone, a uszy są również stosunkowo krótkie. Krótsze niż u owczarka. Niebo wilka ciężko pomylić z psem, ale jednak w Polsce mamy dwie rasy psów z domieszką wilczej krwi, które na pierwszy rzut oka bardzo przypominają drapieżnika. Jest to wilczak czechosłowacki oraz wilczak Salrosa. Dla niewprawnego oka mogą one się wydawać identyczne, dlatego możemy mieć na przykład wrażenie, że widzimy kogoś, kto wyszedł na spacer z wilkiem. Natomiast jeżeli przyjrzeć się zdjęciom właśnie wilczaków oraz wilka, widać różnice w wielkości głowy, w proporcjach głowy, w proporcjach uszu oraz w tym, jak bardzo charakterystyczna maska, a więc umaszczenie pyska różni się pomiędzy tymi dwoma gatunkami. Zmysły wilków, jak one wyglądają, bo przecież wilki powinny się odznaczać czymś specjalnym. Przede wszystkim warto podkreślić na początek coś, co raczej nie będzie niczym szałowym, że wilki odznacza słabszy wzrok niż ludzki, który jest w stanie odczytywać tylko zakres barw pomiędzy kolorem żółtym a niebieskim, tak jak u psów. Natomiast mają też coś, czego nam brak. Umiejętność widzenia po zmierzchu, wtedy ich obraz jest zdecydowanie wyraźniejszy, jaśniejszy niż ten widziany przez nas, co jest przydatne oczywiście w pogoni za ofiarą w trakcie nocnych polowań, a więc wilki mają funkcję noktowizji, można by było tak kolokwialnie powiedzieć. Zwierzęta te widzą głównie poruszające się obiekty, a do oceny tego, z jakim gatunkiem mają do czynienia, służy im głównie niesamowicie wyostrzony słuch oraz węch. To dzięki zapachom rozpoznają gatunek, z jakim mają do czynienia, ale także komunikują się wewnątrzgatunkowo, wyznaczając granice swoich terytorium grup, które powinny być respektowane przez inne grupy. No i właśnie dlaczego mowa o grupie? Budowa właśnie tej rodziny wilków, wbrew powszechnemu myśleniu, nie jest zbudowana z jakiegoś tam samca i samicy alfa. Raczej stwierdzono, że grupa wilków przypomina budowie, uwaga, naszą ludzką rodzinę. I niewiele jest w niej agresji czy walki o dominację. Wcześniej wymienieni z nazwy główni członkowie grupy to tak naprawdę para rodzicielska reszty grupy, czyli matka i ojciec, która zawiera w sobie potomstwo z jednego lub dwóch sezonów. Czasami też zdarza się, że w podstawie grupy znajdą się również brat albo siostra jednego z pary rodzicielskiej. Dołączenie do grupy wilków zupełnie obcych jest w strukturze rzadkością, natomiast czasem występuje. Właśnie ze względu na tę rodzinną strukturę w naukowych publikacjach odchodzi się już dawno od określenia watacha albo stado względem wilków. Raczej nazywa się je grupą rodzinną. Polskie grupy wilków nie są liczne. Z reguły nie przekraczają 6 osobników. Grupa, którą widziano w garbach i którą nakręcono właśnie, zrobiono amatorski filmik, zawiera 7 osobników, co oczywiście się zdarza i zdarzają się też odstępstwa, które mówią nam o tym, że te grupy wilków mogą mieć nawet po 8-10 osobników. Wielkość grupy tutaj zależy od bazy pokarmowej. W USA na przykład, gdzie pożywieniem wilków są również bizony, zwierzęta te tworzą większe grupy, nawet ponad 20 osobników. W Polsce, gdzie podstawą są sarny, dzikie oraz jelenie, grupa licząca 20 osobników byłaby po prostu kłopotliwa do utrzymania, ponieważ wilki nie byłyby w stanie najeść się jedną polowaną zwierzyną, co rodziłoby konflikty. Wilki polują stadnie, także stado naraz jest w stanie upolować jedną sarnę. Upolowanie jednej mojej sarenki nie spowoduje najedzenia się 20 osobników, dlatego u nas te grupy po prostu są mniejsze. Jeśli chodzi o te konflikty w grupie, to oczywiście zawsze mają miejsce, natomiast nie zdarzają się często i nie są to sytuacje, w których członkowie grupy musieliby czuć się zagrożeni. Dodatkowo te osobniki, które faktycznie przejawiają w grupie nagminne zachowania agresywne, są dla grupy z zagrożeniem, ponieważ mogą w istotny sposób wpłynąć po prostu na jej przetrwanie i rozwój. Takie osobniki są najczęściej z grupy wykluczane. Wilcza grupa rodzinna opiera się na wzajemnym szacunku oraz na zrozumieniu i bardzo silnych więziach rodzinnych. Dlaczego jednak tak długo myślano o wilkach jako o brutalnych, walczących między sobą o władzę zwierzętach? Ponieważ badania głównie prowadzone na grupach niespokrewnionych ze sobą osobników, w dodatku w zamkniętych ośrodkach. Jak napisano na stronie Stowarzyszenia dla Natury Wilk, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy badali relacje ludzkie na podstawie osadzonych w więzieniach. To się ma nijak do prawdy. Takie wilki, które były badane w tych publikacjach, to były wilki z interwencji, na przykład powypadkowe, odebrane ludziom, znalezione, porzucone jako szczenięta i potem odchowane w takim ośrodku. Osobniki, które się nie znają, a są zmuszone do życia ze sobą, mimo innej natury, będą po prostu wykazywały różnego rodzaju patologiczne zachowania, między innymi walkę o pożywienie i pozycję w grupie. Stąd właśnie w naszych oczach obraz wilka, który jest agresywny i po prostu po trupach do celu walczy o władzę. A jak wilk zdobywa pożywienie i co składa się na jego dietę, o tym opowiem tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o wilku w związku z rzekomymi atakami wilków właśnie w podswarzęckich, można powiedzieć, Garbach, tak, we wsi Garby. Opowiedzieliśmy sobie o tym, jak wygląda struktura stada, czy właśnie nie stada, a grupy rodzinnej wilków. Powiedzieliśmy o tym, jak wygląda tak naprawdę wilk, że nie jest to czarny, biały, ani srebrno-biały zwierz, a zwierz, którego wyróżnia głównie właśnie rudobrązowy kolor. Natomiast powiedzieliśmy sobie również o tym, że że obraz na naszej głowie struktury stada wilka jako takiego, który jest owładnięty przez parę alfa, jest całkowicie nieprawdziwy. Jest to związane z tym, że po prostu badania, które kiedyś prowadzono na rzekomo właśnie stadach wilków, bo to właśnie było stado, czyli osobniki nie do końca są spokrewnione, no, po prostu były błędne, ponieważ tak naprawdę grupa wilków opiera się na więzach rodzinnych, a tamte badania były przeprowadzone na losowo znalezionych osobnikach. A jak zdobywa pożywienie nasz canis lupus i co się składa na jego dietę? Wilka nogi karmią, to jedno z nielicznych porzekadeł, które odnosi się tylko i wyłącznie właśnie do tej dobrej natury wilka. Nie ma w nim żadnej aluzji do człowieka. Przysłowie mówi o tym, że wilk zdobywa pożywienie dzięki właśnie długim marszom, co jest świętą prawdą. I do czego służy mu również, można powiedzieć, postawa maratończyka, a więc szczupła, umięśniona. Psowaty ten jest oczywiście drapieżnikiem i do swojego życia potrzebuje średnio około 1,5 kg mięsa wraz z kośćmi i skórą dziennie. Dodatkowym uzupełnieniem diety wilka są owoce oraz runo leśne. Wilk doskonale wie, jakich makro i mikroelementów potrzebuje w danym momencie i po prostu na bieżąco je uzupełnia. W naturze samotne osobniki żywią się drobnymi zwierzętami, gryzoniami, zającami, borsukami, ptakami, bezkręgowcami. Grupy rodzinne w naszych polskich lasach polują na większe zwierzęta kopytne. Najczęściej jelenie, nieco rzadziej wybierają sarny, dziki i łosie. Główne składniki diety tego drapieżnika zależą oczywiście też od bazy pokarmowej, a więc jeżeli w danym miejscu jest więcej saren, wilki będą żywiły się sarnami. Natomiast jeżeli w danym miejscu jest więcej dzików lub jeleni, to po prostu te zwierzyny będą wybierały. Zarówno w przypadku drobnej zwierzyny, jak i większych zwierząt, np. łosi czy jeleni, zdrowe zwierzęta zostają zabite czy też poważnie ranne tylko w wypadku 5% polowań. Ataki wilków zostają przeprowadzane często przez osobniki niedoświadczone, co właśnie powoduje, że próbują zaatakować osobnika, który jest w pełni zdrowy. No i ataki te kończą się, jak to wynika ze statystyki, 95% rezygnacją lub w przypadku większej zwierzyny odniesieniem też niestety ran przez wilka, bo jeżeli wilk zdecyduje się zaatakować odyńca albo dorosłego samca jelenia, no to nie ma z nim większych szans. Doświadczony wilk jako drapieżnik prowadzi więc selekcję i usuwa z populacji głównie osobniki chore, słabe albo mało doświadczone, czyli takie niechronione przez grupę osobników starszych, czyli z powodzeniem wyręcza myśliwego w lesie. A dodatkowo oczywiście, co oczywiste, ale warte też podkreślenia, drapieżniki te pozostawiają w naturze tylko zdrowe i silne okazy, które dalej przekazują te cenne geny i umacniają populację kopytnych. Czy wilki też mogą połasić się na zwierzęta hodowlane, bo to jest ciekawe. Dopóki jest wystarczająco zwierzyny łownej, wilki zdają się unikać atakowania trzód. Kompletnie ignorują. Jednak wilki są oportunistami, a więc zdobywają pokarm najłatwiej dostępny i po najmniejszej linii oporu. A niektóre wilki i wilcze grupy rodzinne mogą się wyspecjalizować w atakowaniu słabo zabezpieczonych stad, jeśli się tego wyuczą, pomimo powszechności naturalnej zwierzyny. Jak wynika z badań profesor Simony Kossak, sytuacja ta dotyczy 10% polskich watach. W tym wypadku, jeśli na terytorium wilków pojawi się niedostatecznie zabezpieczone stado, na przykład owiec, drapieżniki podejdą do niego i zaatakują osobnika lub kilka sztuk, które wcześniej oddzielą od stada. Niestety, wilki potrafią wysoko skakać, potrafią też bez problemu przejść przez płot siatki, po prostu się na niego wdrapując. Dlatego, jeżeli chcemy zabezpieczyć nasze stado, najlepsze to rozwiązanie to, po pierwsze, sprawdzenie, czy mamy do czynienia faktycznie z wilkiem, czy na przykład z hybrydą wilka i psa, albo z dziczałymi psami, ponieważ bardzo często wilki są obwiniane za przestępstwa, można powiedzieć, za wykroczenia, które tak naprawdę nie są ich sprawką i dopiero fotopułapki, kamery potem sprawdzają, że to nie była wataha, grupa rodzinna wilków, tylko było to po prostu stado zdziczałych psów, które zdecydowały się zaatakować. Tak jak to miało miejsce w sytuacji, której dobrze pamiętam, która miała miejsce chyba 2 lata temu z Danielami, gdzie stado wilków miało atakować stado Danieli, a potem się okazało, że to były po prostu zdziczałe psy. Jeżeli już wiemy, że to nie były psy, że to nie były hybrydy, a też warto podkreślić, że hybrydy wilka i psa trzeba niestety wyeliminować ze środowiska dla dobra populacji czystej krwi wilków. Możemy też stawiać specjalne ogrodzenia, takie, których wilki nie są w stanie po prostu przejść ze specjalnym daszkiem do góry. Stawiamy też pastuchy elektryczne. Wieszamy fladry, czyli sznury z przywiązanymi kawałkami materiału w jaskrawych barwach. Zazwyczaj są to barwy żółte i czerwone, mimo że wilki czerwonego nie widzą. Nie wiem dlaczego, też podejrzewam, że tu chodzi o to, żeby ludzie po prostu widzieli. Początkowo fladry wykorzystywano w polowaniach, głównie na lisy i wilki, otaczając, czyli właśnie fladrując dane miejsce po wytropieniu w nim drapieżników. Kolejnym elementem, który może pomóc nam w odgrodzeniu się od wilków, to psy strażnice. Zabezpieczą one nasze stada właśnie zwierząt i wiadomo, psy strażnice, dobre psy strażnice ze specjalnych hodowli nie są zwierzętami, które są tanie. Natomiast warto wydać te kilka tysięcy na psy i na ich szkolenie, niż wydawać po kilkanaście tysięcy na kolejną zwierzynę albo mieć właśnie straty kilkunastotysięczne, kiedy wilki podejdą i będą chciały po prostu naszą zwierzynę dopaść. Relokacja jest dobrym rozwiązaniem tylko w przypadku samotnie podchodzącego osobnika. Dlaczego nie w przypadku grupy? O tym jeszcze będę mówiła. Natomiast wbrew powszechnej opinii odstrzał wilków może zwiększyć poziom zagrożenia dla zwierząt hodowlanych. Dlaczego? Ponieważ w przypadku rozbicia struktury grupy w wyniku odstrzału trudniej wilkom polować na dziką zwierzynę i chętniej wtedy właśnie podchodzą do domostw. A teraz to, co jest najważniejsze. Dlaczego wilki zabijają psy? Czyli jakby można powiedzieć, punkt przewodni naszej audycji. Wilk i pies są ze sobą bardzo blisko spokrewnione. Genetycznie łączy je 99,8% genów, a dla wilka pies niestety jest niczym innym jak przedstawicielem tego samego gatunku. Czyli trochę innym dziwnie wyglądającym, dziwnie pachnącym wilkiem. A więc i konkurencją pokarmową oraz śmiertelnym zagrożeniem dla szczeniąt. Psy puszczane luzem w lasach często markują, a więc oznaczają miejsca, które wcześniej zostały oznaczone przez wilki, tym samym powodując ich strach i frustrację. Zdarza się, że nasze domowe zwierzęta korzystają też z wilczych ofiar, co zostało niejednokrotnie uwiecznione na fotopułapkach. Pies więc staje się nie tylko konkurentem wilka, ale w rozumieniu tego drapieżnika realnym zagrożeniem dla szczeniąt, próbują zawłaszczyć sobie terytorium rodziny. Wilk wiedziony instynktem będzie próbował pozbyć się natręta. Grupa jest w stanie zapamiętać zapach psa oraz go wytropić, by potem go wyeliminować. Wilk jest zwierzęciem inteligentnym i rozróżnia zapach psa, obojętnie czy jest on luzem w lesie, czy na łańcuchu przy budzie. Natomiast wyeliminowanie zagrożenia w postaci psa przywiązanego na terenie niezabezpieczonym, niezabezpieczonego odpowiednio na przykład ogródka albo obejścia, jest dla wilka po prostu łatwiejsze. Wizną. Takie wilki mimo podchodzenia pod dom nie stanowią jednak bezpośredniego zagrożenia dla człowieka, ponieważ człowiek nie jest dla nich konkurencją, której mają w potrzebie się pozbyć. Wilki boją się ludzi. Warto podkreślić, że nie zabijają psów w akcie ataku ślepej agresji. Mają swój jasno wyznaczony cel. Pies stanowi zagrożenie, a zagrożenie nie będzie tolerowane. Takie wypadki według badań najczęściej dotyczą właśnie luźno puszczanych psów, które chętnie penetrują obrzeża, a nawet wnętrza lasów. Dlatego, tak jak mówi prawo, psy w lesie powinny być bezwzględnie trzymane na smyczy. Nie musi to być smycz 1,5-metrowa. Bo też słyszałam takie odzewy, że zabieramy psom wolność. W sklepach są dostępne smycze 5, 10, 20-metrowe, które bez problemu zaspokoją potrzebę psa. Ponadto warto dodać, to często mówię, pies nie musi się wykończyć fizycznie. Idąc do lasu możemy też się wysilić, zapewnić naszemu czwornogowi zabawy węchowe. Pies nie jest samotnikiem. Pies działa w grupie, a my jesteśmy też jego częścią jego grupy, więc to my powinniśmy zapewnić takie zabawy, żeby też pogłębić naszą więź z psem, a nie puszczać psa luzem po to, żeby on sobie tylko i wyłącznie sam węszył i też bardzo często w przypadku psów rozgończych się nakręcał. Tym bardziej, jeżeli mówimy o psach, które nie są wykorzystywane do polowań. Okolice garbów, a więc miejsca, gdzie dochodziło do ataków, zawiera w sobie niewielki las spacerowy. Z pewnością nie jest on jedynym miejscem przemierzanym przez tamtejszą grupę rodzinną wilków, a areał jej terytorium to pewnie okoliczne 100, 150, nawet 250 km2. Dlaczego wilki pozostają w okolicy? Ze względu na olbrzymią ilość poruszających się tam ludzi z psami, w tym grupy psów sportowych, trenujących z przewodnikami na okolicznych polach oraz grupy puszczanych luzem psów w celu wybiegania, można przypuszczać, że wilki mają instynktowną potrzebę ochrony tej części terytorium. Tak duża ilość zapachów, odchodów, moczu, świadcząca o ogromnej ilości konkurentów, może mieć wpływ na zachowanie wilków. Natomiast jak jest naprawdę, oceni Stowarzyszenie dla Natury Wilk oraz pracownicy RDOŚ, którzy zdecydowali się przyjrzeć zachowaniu tej grupy rodzinnej pod kątem jakichkolwiek anomalii. Niestety, ludzie tam żyjący domagają się natychmiastowego zrobienia porządku z wilkami, ponieważ nie chcą już ich uciążliwego towarzystwa. Trzeba jednak pamiętać, że zwierzęta te były tam pierwsze, a wyręb lasów i ograniczenie przestrzeni terytorium poprzez stawianie nowych domostw sprawia, że nasze drogi po prostu będą się krzyżowały i trzeba się do tego przyzwyczaić, co według części mieszkańców jest jak najbardziej możliwe. Tak jak wcześniej powiedziałam, odstrzał wilków może zwiększyć poziom zagrożenia również dla psów, ponieważ rozbita grupa rodzinna, a więc samotne wilki, będą miały utrudnione polowanie. Muszą działać w pojedynkę zamiast w grupie. A co za tym idzie, będą podchodziły bliżej domu, by szukać łatwiejszych źródeł pokarmu niż jeleń czy sarna. Niektórzy mieszkańcy domagają się relokacji wilczej grupy w miejsce o większym zalesieniu, gdzie psowate nikomu by nie zagrażały. Niestety nie jest to możliwe. Dlaczego? Po pierwsze, wyłapanie całej grupy jest bardzo bardzo trudne, a wyłapanie wszystkich osobników przy jednym podejściu niemożliwe. Natomiast wyłapanie grup wilków jeden po drugim to ogromny stres i rozbicie struktury stada. Złapanie wilków spowoduje właśnie zaburzenie tej struktury, która i grupa po przebudzeniu w nowym miejscu może w panice się po prostu rozbiec, ponieważ każdy osobnik obudzi się z narkozy w innym czasie, no i też wpadnie w panikę. Znowu mamy do czynienia ze zniszczeniem struktury grupy, co spowoduje powstanie samotnych wilków stanowiących większe zagrożenie ze względu na ogromny stres oraz nieumiejętność odnalezienia się w nowej sytuacji. Czyli zrzucamy problem na innych ludzi. Najczęściej jednak w sytuacji panicznej ucieczki rozdzielonych osobników wilki ulegają wypadkom, na przykład z udziałem aut. Giną też z wycieńczenia i głodu, a więc relokacja równa się śmierci większości stada. I po czwarte, nawet jeśli wilki po przeniesieniu przeżyją, znajdą się na terenie innej grupy tych drapieżników, co spowoduje ataki właścicieli terytorium na nowo przybyte osobniki i doprowadzi niestety do śmierci wielu z nich, bo żadna szanująca się, można powiedzieć, wilcza grupa nie dopuści do tego, żeby jakieś obce osobniki pojawiały się na ich terytorium. Dlatego tutaj warto jeszcze raz podkreślić, że nie ma możliwości relokacji całej wilczej grupy rodzinnej. A tuż po krótkiej przerwie opowiem Wam, jak zapobiegać atakom na nasze psy.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o wilku, a tuż przed przerwą powiedzieliśmy sobie o tym, dlaczego wilk zabija właśnie psy. Wilk i pies są ze sobą bardzo blisko spokrewnione, a niestety wilk odbiera psa jako innego, po prostu trochę dziwnego wilka, a więc jako konkurencję oraz zagrożenie dla szczeniąt. Wilki, które będą czuły się zagrożone ze względu na luźno biegające lub po prostu znaczące ich terytorium psy, będą próbowały je z tego swojego środowiska wyeliminować. Jak zapobiegać atakom na psy? Warto podkreślić tutaj, że śmierć psów spod swarzędza, obojętnie czy była spowodowana atakiem zdziczałego psa, czy faktycznie wilka, jest winą ludzką. Ludzi, którzy nie przestrzegają prawa. Jeśli decydujemy się na puszczanie zwierząt luzem, mimo że mamy świadomość, że od 3 lat grupa wilków przemierza okoliczne tereny, to tak jakbyśmy grali w rosyjską ruletkę. Pies może po prostu nigdy nie wyjść z lasu, do którego wbiegł. I tutaj też obojętnie, czy poszedł powąchać i został zaatakowany przez wilka, czy poszedł się przejść i wysiusiać i został zaatakowany przez innego dzikiego, większego psa, czy też pobiegł za zwierzyną, na przykład dzikiem, i został przez niego zabity. Pies według ustawy nie może być puszczany luzem w lesie. Grozi za to grzywna w wysokości od 200 do 500 zł. W przypadku wilka nie ma znaczenia, czy nasz pies jest odwoływalny, czy też nie, ponieważ wilk jest go w stanie dopaść, zanim jeszcze zdążymy zawołać. Po drugie, jeśli wiemy, że na danym terenie mieszka grupa rodzinna wilków, powinniśmy, znając ich biologię oraz fakt, że mają psy za konkurencję, ograniczyć masowe puszczanie psów luzem w grupach na okolicznych łąkach, polach, aby po prostu tych zwierząt nie frustrować. Odnośnie psów, które znajdują się na ogródkach. Miejsce psa nie jest na łańcuchu i jeżeli ktokolwiek na pokaz, w cudzysłowie, opłakuje zwierzę, które wcześniej cierpiało na metrowej uwięzi, jest ogromnym hipokrytą. Zamiast łańcucha powinniśmy wybrać odpowiednio zabezpieczony kojec. Jest to jednorazowy wydatek rzędu 150 do 500 zł w zależności od wielkości psa. Po trzecie, trzymamy psy w domu, jeśli nie ma z nas z nimi na zewnątrz i jeżeli nie mamy pieniędzy na to, żeby ten kojec kupić, a mieszkamy w miejscu, w którym wilki występują. Teraz jeszcze co nieco opowiem o atakach na ludzi, ponieważ wielu z mieszkańców właśnie garb boi się, że zwierzęta zaatakują ich dzieci, ponieważ miejsce, w których doszło do ataków, znajduje się blisko terenu, gdzie dzieci idą do szkoły. Zdrowe wilki unikają kontaktu z człowiekiem, bojąc się go. Od 2000 roku odnotowano zaledwie 20 ataków wilków na ludzi na całym świecie. Mam tutaj oczywiście na myśli udokumentowane zjawiska. Można wyodrębnić kilka okoliczności, które wyjątkowo mogą generować zagrożenie ze strony wilków. Po pierwsze, osaczenie zwierzęcia albo osaczenie szczeniąt. Po drugie, pozbawienie naturalnej bazy pokarmowej połączone ze stosunkowo dużym zaludnieniem i brakiem możliwości odstraszenia przez miejscową ludność. Po trzecie, zakażenie wścieklizną i po czwarte, wyjątkowe zachowanie pojedynczych osobników, które nazywa się dewiacją. Kiedy najczęściej możemy spodziewać się wilków w okolicach osad ludzkich? Grupy rodzinne zbliżają się do osad ludzkich częściej w okresie jesienno-zimowym, głównie ze względu na wzrastające zapotrzebowanie pokarmowe grupy, zmniejszone zagęszczenie kopytnych zimą, co powoduje większe zainteresowanie wilków dodatkowymi źródłami pokarmu. Dni są poza tym krótsze, co pogarsza się też pogoda i to obniża temperatura, co nie sprzyja za bardzo dobremu nadzorowi właścicieli nad inwentarzem, no i też ułatwia skuteczne ataki, o czym wilki świetnie wiedzą. Jesienią i zimą na polach nadal przebywają też dzikie zwierzęta, korzystając z ochrony sąsiedztwa człowieka i żywiące się na przykład wysypaną przez leśników kukurydzą, odpadami spożywczymi. Stąd obecność wilków może być też związana z niepotrzebnym dokarmianiem zwierzyny. Jak reagować, jeżeli spotkamy wilka? Po pierwsze, zachowujemy spokój i nigdy, absolutnie nigdy nie uciekamy. Pamiętajmy, że ucieka ofiara. Nie odwracamy się od wilka też plecami. Pozwalamy mu odejść. Nigdy też nie podchodzimy do zwierzęcia. Nie wywołujemy wilka z lasu. Jeżeli stoi ciekawy albo wykona krok w naszym kierunku, klaszczemy, krzyczymy, głośno gwiżdżemy, machamy rękami. Wtedy na pewno ucieknie. Jeśli wpatruje się w nas, nie oznacza, że chce nam zrobić krzywdę. Ponieważ takie komentarze też czytałam, że wilki stają się, wpatrują. Należy pamiętać tutaj o słabym wzroku wilka za dnia i o tym, że jeżeli stoimy pod wiatr, wilk nie wyczuł naszego zapachu. Jego nieostry wzrok nie pozwoli mu od razu stwierdzić, czy jesteśmy człowiekiem, czy innym gatunkiem. Stąd jego zaciekawienie i wpatrywanie się w nas. Wilk po prostu chce stwierdzić, czym my tak naprawdę jesteśmy. Ja osobiście bardzo kocham te zwierzęta. Miałam przyjemność spotkać grupę rodzinną wilków, będąc na badaniach w Pienińskim Parku Narodowym. Spotkanie nastąpiło, uwaga, w nocy. Wilki mogły mi zrobić krzywdę. Wracałam wtedy z powierzchni badawczej. One wyszły z lasu na polanę, a gdy tylko mnie zauważyły, zatrzymały się, dosłownie chwilę potem odeszły z powrotem do lasu. Ja dla pewności zaklaskałam jeszcze, żeby mieć pewność, że odeszły, natomiast wilki nie zrobiły mi absolutnie żadnej krzywdy. Dlaczego wilk jest pod ochroną? Bo to też pewnie wielu z Was bardzo interesuje, szczególnie tych, którzy są za jego odstrzałem. Jeszcze w drugiej połowie XX wieku wilk był masowo zabijany, niemal w całej Europie. Ze względu oczywiście na trofea i ze względu na niepotrzebny strach. Takie postępowanie ludzi doprowadziło do gwałtownego zmniejszenia liczebności wilków, no i też oczywiście zaniku gatunku na prawie całym obszarze kontynentu. W środkowej i zachodniej Europie żyjące w grupach drapieżniki przetrwały przede wszystkim w niedostępnych dla ludzi obszarach górskich. Jedną z nielicznych ostoi dla wilków były wówczas Karpaty. Obecnie wilki są chronione w większości europejskich państw, dzięki czemu mogą odbudowywać swoją populację i właśnie dzięki temu tych wilków widzimy coraz więcej. Co by natomiast było, gdybyśmy te wilki wytrzebili zupełnie do zera? O tym przekonali się niestety Amerykanie. Wilki zostały tam wytępione przez ludzi i na terenie parku Yellowstone nie było ich przez 70 lat. Wilk, który był w tym rejonie głównym drapieżnikiem, ograniczał liczebność roślinożerców i mniejszych drapieżników, nagle zniknął. Brak wilków spowodował bardzo poważne zmiany w gospodarce wodnej parku, ponieważ pozbawione naturalnej kontroli łosie zdewastowały populację rosnących nad strumieniem wierzb. Z kolei pozbawiło to żyjące w nich bobry, pożywienia i budulca. Zwierzęta, które dzięki swoim tamom przez tysiące lat modyfikowały strumienie, nagle zniknęły, co pociągnęło za sobą opłakane w skutkach zmiany. Zniknęły rozlewiska powstające wskutek działalności bobrów, obniżył się poziom wody, co odbiło się oczywiście na pozostałych wierzbach. Ponadto bez bobrów wiele strumieni zaczęło płynąć szybciej, wyżłobiły głębsze koryta i przestały wylewać, co miało niekorzystny wpływ na rośliny zależne od wylewów. Wytępienie wilków doprowadziło, jak widzimy, do gwałtownych zmian w ekosystemach nadbrzeżnych. Zostały one zdominowane przez roślinożerców, którzy przetrzebili populację wierzb i spowodowało, że rośliny te były niższe, zniknęły bobry i zaszedł cały szereg niekorzystnych zmian. Na szczęście przywrócenie populacji wilka odwróciło ten proces. No i teraz parku Yellowstone możemy obserwować dzięki programom oczywiście przyrodniczym watahy, które liczą sobie nawet do 30 osobników i które właśnie głównie polują na bizony i łosie. Podsumowując ten bardzo ważny temat, wilk jest dla ekosystemu po prostu zwierzęciem bezcennym. Wilk nie atakuje bezmyślnie, a jego struktura stada opiera się na więzach rodzinnych. Wilk nie jest zagrożeniem dla człowieka, jeżeli jest zdrowy, tym bardziej jeżeli jest w grupie, ma na co polować, a w garbach jest dużo zwierzyny, także nie ma się o co obawiać. Ataki wilków na psy zdarzają się tylko w przypadku, gdy zwierzęta zostały puszczone luzem albo zostały pozostawione same sobie na ogrodzie na posesji. To też świadczy o tym, że w przypadku tego drugiego psa wystarczyło, że właściciel podszedł, krzyknął i te wilki po prostu uciekły, ponieważ one nie chciały mieć do czynienia z właścicielem, chciały po prostu wyeliminować psa, który wkroczył na ich terytorium. Wilki nie atakują psów jako ofiary. Atakują je jako konkurencję na swoim terenie, którą starają się wyeliminować. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że pies według ustawy nie może być puszczany luzem w lesie. Grozi za to grzywna. W przypadku wilka nie ma znaczenia, czy nasz pies jest odwoływalny, czy też nie, ponieważ wilk jest go w stanie dopaść, zanim jeszcze zdążyły go zawołać. Jeśli wiemy, że na danym terenie mieszka grupa rodzinna wilków, która często podchodzi pod domy, które to wilki są często w danym miejscu widywane, powinniśmy, znając ich biologię oraz fakt, że psy są dla nich konkurencją, ograniczyć ich puszczanie luzem w grupach na okolicznych polach, by po prostu zwierzęta te nie oznaczały nagminnie tych miejsc, no i nie powodowały frustracji zwierząt. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami, a my słyszymy się za tydzień, jak zwykle po 8:00. I tak jak już Wam obiecałam, audycja będzie o prezentach, które możecie Waszym przyjaciołom sprawić na gwiazdkę. A ja tymczasem życzę Wam jutrzejszych wspaniałych Mikołajek. No i mam nadzieję, że coś już dla tych swoich przyjaciół kupiliście, no bo przecież im się też należy. Wszystkiego dobrego na ten weekend, no i oczywiście na przyszły tydzień. Pozdrawiam Was i do usłyszenia, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.